Duszpasterstwo akademickie diecezji kaliskiej na piętrze. Studenci
zapraszają.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek. Amen.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w naszej cyklicznej audycji autorstwa Duszpasterstwa Akademickiego. Z tej strony ksiądz Paweł Nowacki, diecezjalny duszpasterz akademicki, a wraz ze mną studenci, którzy tak pięknie angażują się w działalność naszego duszpasterstwa. Są z nami
Wiktoria Szkop z filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
Super.
Janusz z Politechniki Wrocławskiej.
Pięknie. Jaki kierunek? Dopowiedz.
Elektrotechnika, drugi stopień.
Proszę. Mądry kierunek. I jest z nami jeszcze
Maciej, SGH Warszawa, czyli Szkoła Główna Handlowa, kierunek ekonomia.
Oraz
Wiktoria, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek reżyseria dźwięku.
Bardzo się cieszymy, że ponownie możemy spotkać się na antenie naszego radia, by porozmawiać o sprawach studenckich i nie tylko, o tym, co młodzi ludzie, którzy na co dzień uczą się, jak słyszeliśmy, na różnych uczelniach, myślą o tym, co dzieje się wkoło, jakie mają spostrzeżenia i jakie pragnienia duchowe. Ale tak tytułem wstępu, rozpoczęliśmy Adwent. Trwamy w pierwszym tygodniu Adwentu. To szczególny czas. To nie tylko pierwszy tydzień nowego roku liturgicznego, ale to także czas, który ma nas dobrze przygotować na przyjście Pana. Może troszkę tak kontrowersyjnie. Czy studenci w ogóle myślą o Adwencie?
Myślę, że większość studentów niestety, ale nie myśli o Adwencie. Natomiast fajnie, że zgromadzili się tutaj w studiu akurat tacy, którzy myślę, że myślą.
Adwent. Czy wiem, że Wiktoria, mieszkasz w akademiku. Czy jakiekolwiek symbole Adwentu, czy jakiekolwiek motywy związane z tym czasem gdzieś tam w akademiku może są?
Nie są to symbole religijne. Oczywiście, że ludzie tak komercyjnie przygotowują się do tych świąt. Już widziałam gdzieś w oknach w sprayu ten śnieg, co jest, prawda? Już ktoś tam rysował coś, ale nic więcej nie ma.
Czyli bardziej już święta, a nie Adwent. A wy, skoro tutaj jesteście, skoro duszpasterstwo akademickie, to można chyba od was spodziewać się więcej. Czym dla was jest Adwent?
Adwent jest przede wszystkim oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Jest takim właśnie wyciszeniem, można to tak nazwać. Jest również takim przygotowaniem się po prostu mentalnym, może przygotowaniem właśnie swojej duszy do przyjścia Jezusa.
A z praktycznego punktu widzenia, no biegacie między wykładami, ćwiczeniami, pewnie jeszcze niektórzy z was pracują zawodowo, żeby jakoś się na tych studiach utrzymać. Dużo tych zajęć, grafik napięty. Czy w swoim takim życiu duchowym znajdujecie czas na to, by jakoś ten czas Adwentu zauważyć? Czy znajdujecie czas, żeby go jakoś tak lepiej, głębiej przeżyć?
Jeśli chodzi o mnie, to rzeczywiście jestem dość zabiegany. Ostatnio jestem aż tak zabiegany, że nawet po niedzielnej mszy świętej, kiedy sobie szedłem i rozmyślałem o postanowieniu adwentowym, to minąłem znajomą panią Basię, której nie zauważyłem. Natomiast te rozmyślania rzeczywiście przyniosły fajny skutek, ponieważ wymyśliłem sobie, że moim postanowieniem adwentowym będzie znalezienie codziennie co najmniej 20 minut, a najlepiej to godziny czasu na taką medytację, quasi medytację ignacjańską, a jeśli nie znajdę tyle czasu, no to po prostu czas na wyciszenie się, bo myślę, że dzisiaj współczesny człowiek bardzo ma utrudniony taki sposób czystego myślenia przez nadmiar informacji, nadmiar bodźców, które do nas trafiają i osobiście uważam, że to będzie na pewno pomocne z punktu widzenia takiego także duchowego.
No właśnie, łącząc jakby te wątki, bo ty, Wiktoria, wspomniałaś o tym, że w akademikach już na oknach pojawiają się zimowe bałwanki i motywy świąteczne. Maciej, dodałeś, że czas Adwentu powinien być czasem wyciszenia. Jak myślicie, czy w dobie tego, jak bardzo szybko wprowadza się już motywy świąteczne, w dobie tego, jak komercjalizacja tych świąt Bożego Narodzenia sprawia, że już tak naprawdę po tym, jak w listopadzie znikają znicze spółek, pojawiają się motywy bożonarodzeniowe, czy w całym tym takim rozgardiaszu świątecznym, który trwa coraz dłużej, jesteśmy w ogóle w stanie w jakikolwiek sposób zauważyć, że Adwent to przygotowanie do świąt, ale także przygotowanie na przyjście Pana Jezusa w czasach ostatecznych, że jesteśmy w stanie dostrzec, że to jest czas wyciszenia, czas duchowych rekolekcji, przygotowania, bo ja osobiście mam takie wrażenie, że strasznie jest to rozmazywane. Jak wy byście się do tego odnieśli?
Zgodzę się, że jest to bardzo mocno rozmazywane przez tą komercjalizację całej tej otoczki wokół Świąt Bożego Narodzenia. Uważam, że da się to jak najbardziej przygotować do tych świąt, przygotować duchowo, ale po prostu trzeba być świadomym tego, no, kim się jest jako katolik.
A święta Bożego Narodzenia, wszyscy na nie zawsze czekamy, to takie bardzo polskie święta, to takie bardzo rodzinne i ciepłe święta. Czy wy podejmujecie już jakieś przygotowania do tego czasu? Czy już myślicie intensywnie o tym, jak je przeżyć i co zrobić teraz, żeby one były dobrze przeżyte?
Myślę, że takim dobrym sposobem jest to, co już tutaj padło. Postanowienie właśnie takie 20 minut przynajmniej na takie wyciszenie się, na taką kontemplację Słowa Bożego.
Gdybyście mieli jednym zdaniem powiedzieć w takim razie, no bo przygotowujemy się przez ten adwent do tych świąt, gdybyście mieli powiedzieć takie jedno skojarzenie, święta Bożego Narodzenia dla mnie to. Ja powiem z własnego doświadczenia, dla mnie święta Bożego Narodzenia to rodzina. Bardzo mocno u mnie w domu i ja w moim życiu staram się też tak to czynić, kładzie się nacisk na rodzinę, na to, żeby to były rodzinne święta, na to, żebyśmy mogli się wszyscy spotkać już odgórnie, że tak powiem, ustalamy zawsze termin, kiedy cała rodzina zgromadzi się przy jednym stole, bo nie zawsze się to udaje, mówię o tej rodzinie w szerszej perspektywie, żeby spotkać się przy samej wieczerzy wigilijnej, natomiast zawsze ustalamy, żeby też rodzinnie się spotkać w większym gronie i to jest coś, co mi się bezpośrednio ze świętami Bożego Narodzenia kojarzy. A studenci polscy, jakie mają skojarzenia z tymi świętami?
No mi akurat tak samo z rodziną się ten czas kojarzy, no i z takim czasem właśnie wybaczania, może tak, że wszystkie złe rzeczy, które się działy pomiędzy no, członkami rodziny, czy znajomymi, przyjaciółmi i tak dalej, to jakby to ten czas Bożego Narodzenia jest taki magiczny, że to wszystko dla mnie zanika, te wszystkie spory, nieprzyjemności i tak dalej i myśli się tylko o tym czasie, żeby go naprawdę jak najlepiej spędzić, żeby sobie wszystko wybaczyć i no, żeby właśnie zbudować taką tą rodzinną atmosferę.
Dla mnie święta Bożego Narodzenia to?
Dla mnie święta Bożego Narodzenia tak całkiem szczerze, jeśli patrzymy z takiego ludzkiego punktu widzenia, to często, ale niestety typowa nerwówka i zabieganie. Mówię niestety, ponieważ chciałbym, żeby to wyglądało zawsze pięknie, natomiast często nie wygląda pięknie. Choć z drugiej strony mam też wspaniałe wspomnienia z pasterek o 24:00, to na pewno to śpiewanie kolęd w takim pełnym kościele, głośne śpiewanie kolęd, to jest coś, co zawsze wspaniale wspominam.
A czy myślicie, że takie świadome przeżywanie adwentu i uświadamianie sobie, czym tak naprawdę te święta są, może być dobrą pomocą potem właśnie w przeżyciu tych szczególnych dni, bo jest takie poczucie, że ludzie bardzo często właśnie skupiają się na przygotowaniach do świąt, pojawia się ta nerwówka, o której Maciej wspomniałeś, pojawiają się te takie negatywne emocje, kłótnie domowe, przecież w każdym domu, w polskim domu w Wigilię musi pojawić się jakaś kłótnia, bo przecież musi paść to słynne zostaw, bo to na święta i tak dalej. Czy myślicie, że gdybyśmy bardziej świadomie przeżywali adwent, bardziej świadomie, wtedy udałoby nam się podejść do samych tych świąt i może by się obyło bez tego typu atrakcji?
Myślę, że na pewno tak jest, bo ile razy na przykład na testy trzeba się dużo wcześniej przygotować. Może to jest dziwne porównanie, ale ile czasu poświęcamy na przygotowanie się do jakiegoś ważnego dla nas testu, a przygotowanie do świąt też powinno być dla nas ważne jako katolików właśnie, że jednak to jest to przyjście Chrystusa i chcemy to jak najlepiej przeżyć, jak najlepiej się właśnie przygotować i do tego potrzeba czasu, więc adwent jest tym czasem i jeżeli zaczniemy sobie od początku właśnie przygotowywania, to możemy go przeżyć jak najlepiej.
No to teraz takie zadziorne pytanie. Czy w takim razie to przyspieszenie przeżywania świąt w marketach, galeriach handlowych i tak dalej powinno być dla nas pomocne? Powinno być dla nas okazją do tego, żeby do tych świąt jeszcze piękniej się przygotować, bo wcześniej budzi naszą świadomość, a jednocześnie wypowiadamy się o tym negatywnie. To o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?
Ja myślę, że ten szał w marketach to jest pewnego rodzaju szum informacyjny, który nam przeszkadza w przygotowywaniu się do tego egzaminu i patrząc z takiego studenckiego punktu widzenia, to naprawdę znam bardzo niewielu studentów, którzy uczą się na egzamin przez długi czas, zazwyczaj robią wszystko na ostatnią chwilę i wydaje mi się, że katolicy Ogólnie ludzie mają taką tendencję do tego, żeby robić wiele rzeczy na ostatnią chwilę, więc dobrze jest być roztropnym i już teraz na początku Adwentu zacząć przygotowania, pomimo tego szumu, który jest w świecie, a nie wraz z nim.
Cieszę się, że tak pięknie to wybrzmiewa. Naszym radiosłuchaczom przypominam, że są z nami studenci, którzy formują się w duszpasterstwie akademickim, starają się żyć blisko Pana Boga, starają się rozwijać swoje życie duchowe na różne sposoby i na różnych ścieżkach, ale dobrze wiemy, że no, jesteście pewnego rodzaju wybrańcami. Unikam tego określenia, bo każdy w naszym duszpasterstwie może odnaleźć miejsce dla siebie, ale wiemy i wy wiecie i potwierdzacie to często, że wasza grupa rówieśnicza, że inni studenci, że większość studentów, nie bójmy się użyć tego stwierdzenia, gdzieś daleko żyje od Pana Boga i myślę, że nasi radiosłuchacze mogliby tak sobie teraz pomyśleć, że wyselekcjonowano tych najpobożniejszych i teraz się wypowiadają o Adwencie. I niestety tak jest, bo mamy potwierdzenie. Dzieliliśmy się już tym, więc możemy powiedzieć radiosłuchaczom. Ponad tydzień temu wyszły na jaw, znaczy podano do informacji wyniki badań CBOS-u na temat religijności Polaków. I wśród nich scharakteryzowano religijność osób młodych, ten przedział wiekowy 18 do 24 lat. I można powiedzieć wprost, badania nie tyle zaskakujące, bo może takich wyników się spodziewaliśmy, ale może nie aż takich, dlatego że poniekąd przerażające. Czytamy na przykład, że poziom praktyk religijnych wśród młodych respondentów w wieku od 18 do 24 lat w tej najmłodszej grupie odsetek regularnie praktykujących spadł z 69% 30 lat temu do tylko 23% teraz. Tylko 23% młodych ludzi praktykuje wiarę i nie mówimy tutaj o takim bardzo świadomym i bardzo głęboko duchowym przeżywaniu wiary, tylko mówimy o regularnej praktyce. Jakbyście wy, jako studenci, do tych wyników się odnieśli?
Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewien ciekawy wyznacznik, to znaczy dzisiejsi 18-20-latkowie to są dzieci tych osób, które wówczas w 69% regularnie praktykowały religię, co pokazuje, że ewidentnie gdzieś popełniony został błąd. Wychodzi na to, że jest spadek o 2/3 tej religijności wśród osób młodych i nie jestem pewien, czy te wyniki i tak nie są troszkę przeszacowane. Jak spojrzymy na Kalisz przynajmniej, to nie sądzę, że co czwarty, co piąty mój znajomy chodzi co tydzień do kościoła. Być może na wschodzie Polski wygląda to troszkę lepiej.
Mamy Wiktorię Siedlec. Jak odnosisz się do tego?
Właśnie, co mnie zaszokowało, jak tutaj przyjechałam do Kalisza, to brak młodych osób. Poszłam pierwszy raz w niedzielę do kościoła na mszę i były może dwie osoby w moim wieku, może trzy i na cały kościół.
A w Siedlcach?
A w Siedlcach, no tych osób jest dużo więcej, powiedzmy na całą moją parafię. Zacznijmy od tego, że u mnie ławki są pełne w kościele, a tutaj był brak nawet tych osób starszych. No a co dopiero młodych. I właśnie u mnie w parafii tych młodych osób jest dużo. My mamy właśnie też swoje stowarzyszenie młodzieży i właśnie wystarczy, że tylko te osoby przyjdą, tam 15 osób. To już jest duża różnica.
Rozumiem. Czyli jednak, tak jak Maciej wskazujesz, pewne uwarunkowania może geograficzne też nam pokazują pewną sprawę, ale faktycznie wychowani przez tych, którzy kiedyś do kościoła chodzili. Czy upatrujecie ten kryzys przeżywania wiary, bo myślę, że możemy tego słowa użyć, choć jest bardzo mocne, to tylko efekt błędów wychowawczych, to efekt wpływu albo braku wpływu rodziny? W czym można upatrywać przyczyny takiego kryzysu? Bo myślę, że już nie ma co się zastanawiać nad tym, czy on jest, czy go nie ma. Wyniki badań są tak brutalne i tak radykalnie nam to ukazujące, że faktycznie ten kryzys wiary w młodych ludziach jest w waszych rówieśnikach, że tu nie ma co dyskutować, natomiast możemy zacząć zastanawiać się nad tym, co stanowi przyczynę takiego kryzysu. Jak myślicie, jak uważacie? Rozmawiacie ze swoimi znajomymi, nie zawsze są to ludzie z kręgów kościelnych, może nawet częściej, tak jak Maciej wspominasz, są to ludzie, którzy do kościoła regularnie nie chodzą. Obserwujecie ich. Co może być przyczyną tego, że młody człowiek dzisiaj w kościele się nie odnajduje?
Myślę, że takim jednym na pewno taki z przyczyn takiego stanu może być myślenie dzisiejszych ludzi młodych, takie życie tu i teraz. Dzisiaj takie przynajmniej odnoszę wrażenie wśród mojego kręgu znajomych, że nie myślą, co będzie kiedyś, jak to mogłoby wyglądać i tak dalej. Tak samo nie zastanawiają się nad tym wymiarem duchowym. Myślę, że to może być jedna z takich przyczyn.
Na zasadzie jest mi tu dobrze, teraz i tak wygląda moje życie, dlatego Pana Boga nie potrzebuję.
Dokładnie, a to co będzie za powiedzmy 20 lat, czy tam kiedyś w wieczności, no, to już w ogóle...
Czyli kompletnie zanika wśród ludzi młodych perspektywa zbawienia.
Mhm.
Takie jest Twoje spostrzeżenie. Czy widzimy jeszcze jakieś inne powody tego kryzysu?
No na pewno wpływ znajomych tutaj też ma dużo do powiedzenia, bo no jednak potrafimy dać się zmanipulować i ciężej w jakiejś grupce jest się przyznać, że chodzę do kościoła, że wierzę, że jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem, katoliczką, a łatwiej właśnie jest powiedzieć, że nie chodzę, że nie wierzę i...
Też chciałam powiedzieć o tym właśnie, bo mam młodszą siostrę, jest 3 lata ode mnie młodsza, ma 17 lat i właśnie jest jedyną osobą w swojej grupie znajomych, powiedzmy tam na 8 osób, jest jedyną osobą, która jest osobą wierzącą i praktykującą. I widać tą różnicę, jak to wygląda.
Widać tę różnicę, ale jednocześnie ona potrafiła się oprzeć. Natomiast my też, ja myślę, że też to zauważamy, chociażby w perspektywie naszego duszpasterstwa, że ten wpływ grupy rówieśniczej jest bardzo istotny, bo to, że u nas w duszpasterstwie pojawiają się kolejne osoby, to z reguły nie przez to, że istniejemy gdzieś tam w mass mediach, że staramy się istnieć w internecie na plakatach, że promujemy nasze duszpasterstwo, ale przez to, że jedna osoba przyciągnie drugą, że świadectwo rówieśnika, jego zachęta jest najbardziej jakby wpływająca na decyzję. I faktycznie może tak, że grupa rówieśnicza, która ogólnie rzecz biorąc staje się niewierząca lub niepraktykująca, może mieć ogromny wpływ. Ale czy to tylko to? Jak myślicie, co jeszcze może być źródłem kryzysu młodych ludzi w kościele? Kryzysem ich postrzegania kościoła, bo już o obecności wtedy się w ogóle nie myśli.
Jest, myślę, że pełno powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia z największym dobrobytem w historii świata, co powoduje, że ludzie są w zasadzie, żyją w takiej obfitości, przez którą nie łakną czegoś więcej. Są wręcz tak przepełnieni obfitością, że ich życie, w pewnym sensie widzimy ogromne współczynniki depresji na przykład. Tego jest wręcz za dużo. I to jest, myślę, że fajny taki przykład z eksperymentem Kelluna, który został przeprowadzony na myszach. Polegał on na tym, że te myszy miały wszystko, czego tylko potrzebowały. Miały żywność, nie miały drapieżników, miały lekarstwa i to społeczeństwo, społeczność myszy się rozwijała do pewnego momentu. W pewnym momencie przestała się rozwijać. Żywotność w tych myszach całkowicie zanikła. Samce przestały interesować się samicami. Samice stawały się agresywne względem swojego potomstwa i społeczność myszy całkowicie wymarła. Ja mam wrażenie, że ludzkość w tym momencie zmierza troszkę w tym kierunku właśnie. I młodzi ludzie są całkowicie pozbawieni takiego pragnienia życia. Ja może przesadzam trochę, natomiast mam wrażenie, że osoby wpatrzone bez przerwy w smartfony są wystraszone tego, żeby zrobić coś więcej. I też nawet nie mają czasu, żeby pomyśleć, kiedy się budzą z telefonem, kiedy idą spać z telefonem, o tym, że może być coś więcej. Więc to jest jeden z powodów bardzo ważnych. Kolejny powód jest taki, że mam wrażenie, że oczywiście moje zdanie może być tutaj całkowicie odosobnione, ale mam wrażenie, że religia w szkołach powoduje, że ona staje się taka troszkę mało boska, czyli to jest jeden z kolejnych przedmiotów w szkole. Nie wiem, czy nie było to błędem, że religia jest w szkołach, ponieważ ja doświadczenie z religii mam w większości, ponieważ zdarzali się oczywiście katecheci naprawdę porządni, ale jednak takich lekcji świetlicowych. Można byłoby tego wymieniać naprawdę dużo i jak wydaje mi się, że takim ostatecznym gwoździem do trumny było to, że Kościół tak bardzo poczuł się pewnie w związku z pontyfikatem Jana Pawła II, że dzisiaj płaci za swoje grzechy zaniedbania, zaniechania. Oczywiście związane z tymi różnymi grzechami, które się pojawiły z traktowaniem dzieci. I młodzież zawsze szuka prawdy. Młodzi ludzie oczekują takiego zero-jedynkowego. To jest dobre, a to jest złe. Przekaz w mediach jest teraz taki, że Kościół zawalił i Kościół był w pewnym momencie zły i oni nie chcą iść za Kościołem. I ostatnia rzecz to jest też to, że Polacy mają duszę taką bardzo niepokorną z natury swojej. I zazwyczaj, czy to w czasach zaborów, czy w innych czasach, gdzie my sprzeciwiamy się władzy w sytuacji, w której mamy władzę deklaratywnie bliską Kościoła, no to też ludzie od Kościoła odchodzą w związku z tym, że sprzeciwiają się władzy. To jest po części, myślę, że taki gwóźdź do trumny, a te powody są podstawowe związane z materialnością i z takim wszechobecnym zalewem treści, które uniemożliwiają nam transcendentny kontakt z Bogiem.
Czyli jak widzimy, powodów tego odchodzenia młodych ludzi od Kościoła bardzo dużo. I sprawy wewnątrzkościelne, i sprawy takie życia społecznego w ogólności. Myślę, że Maciej tutaj dużo tych problemów słusznie zauważył. No ale dobrze, no kryzys mamy. Młodych ludzi w Kościele coraz mniej. CBOS wprost w swoich wynikach mówi, najmłodsza Polska jest już niemal w 1/3 niewierząca. To teraz pytam was, młodych, wierzących studentów, bo przecież jesteśmy duszpasterstwem akademickim. Co zrobić, by było nas więcej? Co zrobić, by przemienić ten kurs, by zmienić sposób myślenia młodych ludzi o Kościele, by ich do Kościoła przyciągnąć, by oni się w Kościele odnaleźli? Bo myślę, że skupienie się tylko i wyłącznie na tym i powiedzenie, to jest wiara jest indywidualną sprawą i teraz to od tych młodych ludzi zależy, czy oni z Panem Bogiem się zafascynują, czy nie, to jest inna kwestia, ale przecież Kościół nie może być bierny wobec tego, co się wkoło dzieje. Jak Kościół? Bo przecież wszyscy jesteśmy Kościołem. Wy też jesteście Kościołem, nie tylko księża, nie tylko hierarchia. Jak Kościół powinien zareagować na ten kryzys? Czym odpowiedzieć? Jak tych młodych ludzi z powrotem sobą zafascynować? Sobą to znaczy Panem Bogiem i życiem wiary. Może macie jakieś pomysły? Czy też jesteśmy w tym bezradni? Bo ja mam takie wrażenie, a może wy też podzielacie moje zdanie, że Kościół zderzył się z tymi wynikami i pozostaje dalej bezradny, choć wiele dobra się w Kościele mimo wszystko dzieje, także dla młodych ludzi, ale wydaje się to ciągle niewystarczające. Pytanie też, czy Kościół ma być w tym kontekście wystarczający?
Myślę, że na dany moment, w tym, w którym jesteśmy, przede wszystkim Kościół musi się skupić na rozwijaniu tego, co już robi. Żeby pokazywać, że można w życiu zrobić coś więcej niż tylko wgapianie się w smartfon. Po prostu pokazać, że można żyć.
Życie duchowe jako jakość życia. To ukazywanie tego przez Kościół. Jakaś recepta. Czy mamy jeszcze jakieś inne recepty na ten kryzys?
Myślę, że trzeba patrzeć w perspektywie kilkudziesięciu, jak i nawet nie kilkuset lat. To znaczy teraz naszym głównym zadaniem jest to, żeby myśl katolicka i ogólnie Kościół katolicki przetrwał, ponieważ nie wiemy, co będzie się działo za kilkadziesiąt lat. Teraz mamy czas trudny, w Europie trudny. Też ogromny potencjał jest w Afryce. Myślę, że Kościół powinien właśnie jak najbardziej eksplorować te rejony, gdzie ludzie łakną religii, łakną Boga, a też młodzi katolicy myślę, że muszą myśleć o zakładaniu rodzin wielodzietnych, ponieważ wiemy o tym, że często osoby wierzące mają więcej dzieci w porównaniu do osób niewierzących. Więc być może naturalnie stanie się to tak, że osoby wierzące mając dużo dzieci spowodują, że nagle populacja osób wierzących stanie się liczniejsza niż osób niewierzących, które dzieci często nie chcą mieć.
No ale to w takim razie, Maciej, wybrzmiewa, jakbyśmy tych młodych obecnych mieli spisać na straty, a inwestować dzięki tym nielicznym obecnym w kolejne pokolenia?
Ja myślę, że trzeba patrzeć strategicznie, natomiast oczywiście także i walczyć o tych, którzy żyją współcześnie. To jest ogromna odpowiedzialność, żeby ratować dusze ludzi, którzy przecież wierzymy w niebo i piekło i wiemy, co może się wydarzyć, jeśli te osoby będą poza Kościołem. Dlatego tak, tylko że wydaje mi się, że pracą u podstaw przede wszystkim i takimi relacjami bezpośrednimi każdy z nas musi wskazywać, ale sugerować w delikatny sposób, że Bóg jest istotny.
Czyli jakie są te elementy tej pracy u podstaw? Co waszym zdaniem jest tym czynnikiem, który was przy Kościele gdzieś tam trzyma? Można powiedzieć, dobrze, promowanie dobrych wartości, to Janusz o tym wspomniał. Co jeszcze? Powymieniajmy takie rzeczy. Co może być receptą Kościoła na taki kryzys? To znaczy, co jest jeszcze w tym Kościele na tyle przyciągającego, że chociażby wy w nim jesteście?
Na pewno jakieś formowanie się wspólnot.
Wspólnotowość. Tak. Młodzi ludzie jednak pragną być razem, pragną być w grupach, mimo że żyjemy w czasach smartfonów. Czyli budowanie kontekstu takiej wspólnoty, tworzenie grupy, która ma podobne wartości, na pewno będzie przyciągające. Co jeszcze?
Czyn, nie słowa. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby pokazywać swoim postępowaniem, że się żyje w zgodzie z wartościami katolickimi, ponieważ często dzisiaj zarzuca się Kościołowi, że nie żyje w zgodzie, czy tam ludziom Kościoła, że nie żyją w zgodzie ze swoimi wartościami, także trzeba przełamywać te stereotypy.
Tak. Czyli pragnienie autentyczności w
tak,
Kościele.
Jak najbardziej. Młodzież na pewno poszukuje autentyczności. To jest esencja bycia młodym człowiekiem, który szuka swojej drogi.
Kościół autentyczny, Kościołem ludzi młodych, taki się obroni. Czy mamy jeszcze jakieś pomysły? No bo coś nas wkurza w Kościele, no i to trzeba zmienić. No to co to jest? Gdyby, nie wiem, usiadł tu z nami papież Franciszek i zapytał was, co mam zrobić, żeby młodzi ludzie przyszli do Kościoła? Odpowiadacie, Ojcze Święty, zrób to, to, to. Co to ma być?
No to ja mogę powiedzieć o sobie, że co mnie wkurza w kościele, bardzo mam trudną relację z moim proboszczem, bo często patrzy właśnie na pieniądze. Cały czas podkreśla to, że pieniądze są potrzebne, cały czas mówi, ile pieniędzy dostał od parafian. I to jest cotygodniowa kwestia, co każdą niedzielę to są ogłoszenia, które trwają po 20 minut, bo ksiądz proboszcz musi też właśnie powiedzieć, ile pieniędzy dostał. No i mnie to na przykład denerwuje właśnie, że tak strasznie dla niego ważne są te pieniądze. I nawet kiedyś słyszałam od koleżanki właśnie z parafii, że miała taką sytuację, co ją właśnie zniechęciło do kościoła, że przyszedł właśnie do niej nasz proboszcz i powiedział do niej właśnie, że skoro są małą rodziną, jest ich czwórka tylko i są to dzieci już, jedno jest dorosłe, już pracujące samo sobie, zarabiające, to mogą dawać więcej do kościoła, że nawet powinni. Takie coś usłyszała, prawda?
Czyli też jest w młodych ludziach potrzeba, żeby kapłan był duszpasterzem, a nie menadżerem wspólnoty parafialnej, żeby był tym, który będzie przyciągał Ewangelią, wartościami chrześcijańskimi, który będzie przyciągał autentycznością swojego życia. Tego ludziom młodym może w kościele brakować, jak mam rozumieć.
Tak, właśnie moim zdaniem tego brakuje, bo no, mówię na swoim przykładzie, mnie to bardzo denerwuje, to podkreślanie tej wartości pieniądza. Bo dla niego pieniądz się po prostu liczy, dla tego proboszcza. Ja wiem, że też mój dziadek jest bardzo zniechęcony, jak ma iść na mszę do proboszcza na przykład.
Czyli gdzieś ta autentyczność, o której Maciej wspomniałeś, bo przecież ten, który wsłuchuje się w Ewangelię Chrystusową, to ten, który stara się go naśladować i przez to jest autentyczny, że może gdzieś tego zabrakło. Wspomnieliśmy też o wielkich problemach w Kościele, o tym, że Kościół cały czas jest na drodze oczyszczania. Jak myślicie, jest ona na tyle wystarczająca i na tyle widoczna w tym procesie oczyszczania, że może za jakiś czas sprawić, że to wszystko, co się dzieje wokół tych afer i to, jak są one rozwiązywane, że może to sprawić, że młodzi ludzie wrócą, czy jednak nieustanne wałkowanie tego tematu, uwypuklanie tej kwestii w kościele z chęcią oczyszczenia się nadal jednak zniechęca?
Ja myślę, że to jest kwestia lat, na pewno wielu lat, ponieważ takie zakotwiczenie w świadomości pewnego obrazu kościoła niestety się pewnie u wielu pojawiło i żeby to zmienić, to rzeczywiście potrzeba lat. Aczkolwiek być może taka pewna jaskółka nadziei, ja sobie lubię przeglądać komentarze pod różnymi krytykującymi kościół postami na Facebooku i tak ostatnio zauważyłem, że ludzie troszkę już tak kręcą nosem na to, że już troszkę się zmęczyli.
Przesycili się tematem.
Tak, że już ciągle jest uderzenie w jedną stronę i że trochę przesada. I rzeczywiście jest coś takiego w socjologii, że mówiąc kolokwialnie, mamy przegrzanie pewnego tematu i ludzie uznają, że to przestaje być właśnie też autentyczne. Nie? Także myślę, że jeśli to będzie konsekwentna praca, żeby to się nie powtarzało i rozliczanie, wyciąganie konsekwencji, to się uda, tylko na pewno wiele lat do tego potrzeba.
A jeszcze mam taką kwestię, bo myślę, że też to zauważacie, funkcjonujecie też w mediach społecznościowych, że w mediach jest mnóstwo teraz młodych księży, młodych sióstr zakonnych, którzy próbują na różne sposoby przyciągnąć polską młodzież do kościoła. Pojawiają się na tych wszystkich Snapchatach, TikTokach, Facebookach, Instagramach. Promują tam wartości chrześcijańskie. Często w sposób taki bardzo, boję się użyć tego słowa, ale chyba muszę to powiedzieć, pewnie kogoś tutaj uderzę i skrytykuję, w sposób bardzo trywialny. Czy myślicie, że to jest przyciągające na dłuższą metę?
Obawiam się, że dużo młodych ludzi oczekuje trywializmu. To znaczy nikt dzisiaj nie czyta niczego, oglądają TikToki i nic więcej w czasie wolnym nie robią. Więc wydaje mi się, że takie powierzchowne jednak zaznaczenie swojej obecności jest dobrym pierwszym krokiem. Także jakoś tak nie krytykowałbym tego, chyba że głoszą herezję, to oczywiście wtedy krytykować należy.
To oczywiście. Czyli jeżeli to jest pierwszy krok i oby to był pierwszy krok, bo czasami niestety to jest pierwszy i ostatni i tego się boimy, ale miejmy nadzieję, że tak faktycznie nie jest. Żebyśmy też nie wybrzmieli tutaj tak gorzko, Kościół mimo wszystko i my to zauważamy, mam nadzieję, że potwierdzacie moje spostrzeżenie, stara się o młode pokolenie, stara się je przyciągnąć, stara się niejako zaniechać tym strasznym statystykom, jednocześnie no troszkę bezradnie patrząc na to, że faktycznie tak się dzieje przez różne przyczyny, o których sobie powiedzieliśmy. A na dowód tego, że Kościół się stara, to przecież nasze duszpasterstwo akademickie. Bo przypominamy, że nasze duszpasterstwo akademickie spotyka się gdzie i kiedy?
Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 19:30 w Domu Katolickim przy ulicy 3 Maja 13.
I oczywiście zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby poznać nieco inne oblicze Kościoła, może wyrwać się troszkę ze schematu, który proponuje mu świat, media na temat Kościoła, którzy chcieliby doświadczyć czegoś nowego do tego, żeby do nas dołączyć. Inicjatyw sporo, można nas śledzić, podajcie może jakieś namiary, gdzie można was znaleźć w internecie.
Można znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku Duszpasterstwo Akademickie na Piętrze.
Szukajcie tam informacji, bo te czwartki to oczywiście nasze stałe spotkania, ale pojawiają się różne inne okazje, kiedy się widzimy, kiedy razem możemy wspólnie o Kościele dyskutować, a Kościół przede wszystkim tworzyć, bo nasza wspólnota to wspólnota Kościoła. Zapraszamy serdecznie do dołączenia do nas, a także do kolejnej audycji, która już za miesiąc. Pozdrawiamy, szczęść Boże! Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Kaliskiej na Piętrze. Spotkania w każdy czwartek, 19:30. Dom Katolicki przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Studenci
Zapraszają!